Wracamy do kazania na górze. Wracamy do kazania na górze. Tydzień temu mieliśmy rozważanie z pierwszej Mojżeszowej, mieliśmy gościa, także jakaś tam też no, okazja i urozmaicenie. Dzisiaj wracamy do ligowej szarzyzny, można by powiedzieć, czyli kolejny fragment z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział od 43 wersetu. Mateusza, 5 rozdział od 43 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i modlimy się, Ojcze, abyś Ty pobłogosławił ten czas, kiedy wokół Ciebie, wokół Twojej mądrości będziemy uczyć się u Twoich stóp. Panie, prosimy Cię, abyś pouczył nas nie tylko w taki intelektualny sposób, ale również byś wyrył Twoje słowo w naszych sercach, aby stało się ono naszą mądrością i naszym życiem. Amen. W ostatnim fragmencie kazania na górze Pan Jezus mówił o konieczności nadstawiania drugiego policzka. Wyjaśnialiśmy sobie, co to znaczy nadstawiać drugi policzek. Pan Jezus mówił o przejściu drugiej mili, wtedy, kiedy ktoś prosi nas o przejście jednej mili. Mówi o oddaniu płaszcza, mówi o niedomaganiu się zwrotu. I wszystko to, wszystkie te nakazy Chrystusa związane są z jednym takim głównym przykazaniem, przykazaniem miłości nieprzyjaciół. I teraz dochodzi, można powiedzieć, do sedna, co to znaczy miłować nieprzyjaciół. Mądrość faryzeuszy stawiała prawo Boże do góry nogami. Mówili na przykład, słuchaj, owszem, bliźniego masz kochać, powinieneś wręcz kochać bliźniego, a to oznacza, że masz mieć w pogardzie swojego wroga, masz gardzić swoim nieprzyjacielem. Pan Jezus mówi coś odwrotnego. Mówi, jeżeli ktoś jest twoim wrogiem, to co? To powinieneś go kochać. Jeżeli ktoś cię przeklina, to powinieneś mu błogosławić. Jeżeli ktoś cię nienawidzi, to musisz być dla niego dobry. Jeżeli ktoś złośliwie wykorzystuje cię, prześladuje cię, musisz się tą osobę modlić. I zobaczcie, że to jest postawa, tak naprawdę to jest zadziwiająca postawa, ale jest niemożliwa do wykonania dla każdego, kto szczerze nie postanowił podążać za Chrystusem. Tak, kazanie na górze to nie jest zbiór jakichś etycznych zasad dla całej ludzkości. Tak, prędzej czy później przekonamy się, właściwie już zaczynając czytać kazanie na górze, możemy już wtedy sobie uświadomić, że tak naprawdę te nakazy Chrystusa są niemożliwe do spełnienia dla człowieka, w którym nie mieszka Duch Święty, dla człowieka, który nie poddał swojego życia Bogu. Wręcz są śmieszne, tak jak mówiliśmy przy okazji kazania o nadstawieniu policzka, to są wręcz śmieszne słowa, to są słowa, które powodują wręcz pogardę dla chrześcijan, co wasz mistrz uczy was słabości, miękkości i tak dalej, i tak dalej. Także postawa, o której tutaj Chrystus mówi, na przykład miłość do nieprzyjaciół, to jest postawa niemożliwa dla ludzi, którzy po prostu postanowili być dżentelmenami w swoim życiu, albo dla ludzi, którzy po prostu chcą być moralni i grać fair play. To jest za mało. To raczej postawa, która wynika z ukrzyżowania siebie z Chrystusem. Tak jak Paweł mówi w listach, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli to raczej jest postawa wynikająca z tego, że bierzemy naprawdę, traktujemy uczniostwo chrystusowe jako coś poważnego. Jako naszą, byśmy powiedzieli, tożsamość. Nie jako dodatek, jakąś łatkę, którą sobie przyklejamy w niedzielny poranek. Jesteśmy chrześcijanami w ten dzień, ale to naprawdę jest nasza tożsamość. I dobrze wiemy, kiedy czytam o konieczności kochania nieprzyjaciół, dobrze wiemy, że już nawet miłość do przyjaciół przychodzi nam ciężko. Szczególnie kiedy chcemy to okazywać, kiedy powinniśmy to okazywać. A co dopiero miłość do nieprzyjaciół. Ale słowa Jezusa tak naprawdę rozwalają mniemanie o chrześcijaństwie jako takiej zwykłej, ułagodzonej, prostej religii. wykonać coś w niedzielę, parę gestów rytualnych, wrócić do domu z zadowoleniem, że dzień święty poświęciłem. Trudno jest kochać bliskich, trudno jest okazywać to oczywiście bliskim, tak od tego zaczynamy. Na koncertach często gwiazdy rockowe mówią: kocham was wszystkich. Ten kawałek jest dedykowany wszystkim wam, takich, którzy jesteście, bo przecież was wszystkich kocham. Tak? I kochać wszystkich jest bardzo łatwo, szczególnie jeżeli to się sprowadza do zwykłych słów. Tak jak ktoś powiedział, że każdy chce być zbawicielem świata, każdy chce kochać wszystkich ludzi, czy deklaruje przynajmniej, że kocha wszystkich, ale mało kto chce pomóc mamie przy zmywaniu naczyń. Czyli łatwo jest kochać wszystkich, jeżeli to się sprowadza do bardzo ogólnej deklaracji i to mało konkretnej deklaracji skierowanej po prostu w powietrze, ale kiedy mówimy o miłości po pierwsze do bliskich i okazywanej w czynach, to już jest problem. A co dopiero miłość do nieprzyjaciół? To już jest jeszcze wyższa szkoła latania na miotle. I fragment ponownie zaczyna się przeciwstawieniem nauki faryzeuszy nauce Jezusa. Zauważcie, Jezus mówi tak: słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Ale ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. To, co faryzeusze, to co tutaj Jezus cytuje, mówiąc, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, to nie jest cytat z Bożego prawa. To nie jest tak, że Jezus tutaj cytuje Boże prawo i przeciwstawia Staremu Testamentowi swoje nauczanie, mówiąc, ale ja wam mówię, kochajcie wszystkich. Stary Testament, owszem, kazał wam miłować tylko, nie wiem, Izraelitów, a pogardzać poganami, ale ja wam mówię, kochajcie również pogan, kochajcie wszystkich ludzi. Nie o to chodzi, tak? Nawet takiego stwierdzenia, że będziesz kochał bliźniego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela, takiego stwierdzenia nie ma w Starym Testamencie, nie ma w Bożym Prawie. Wręcz przeciwnie. Stary Testament mówi na przykład tak, 3 Mojżeszowa 19:18 na temat miłości do drugiego człowieka. 3 Mojżeszowa 19:18. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, jam jest Pan. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Zobaczcie, to jest w Starym Testamencie. Dalej, 34 werset. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela, będziesz go miłował, siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Będziesz go miłował jak siebie samego, przybysza. Zauważcie, to nauczanie obala bardzo powszechny dzisiaj mit o okrutnym Bogu Starego Testamentu, który nakazuje raczej bliźnich wybijać niż kochać. Obala mit, że nakaz miłości Boga i bliźniego jest jakimś nowym nakazem Pana Jezusa w Nowym Testamencie. Tak, ten mit czyni z Biblii dwie księgi, dwóch różnych religii. Ten mit czyni z chrześcijaństwa i Izraela dwie religie, tak jakby Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu to były zupełnie dwie różne osoby. Jest to nieprawda, tak? Oczywiście wiemy, że Jezus, nie, mówiąc o miłości Boga i bliźniego, nie stworzył jakichś nakazów nowej religii, raczej nawiązywał do Starego Testamentu i wyjaśniał Stary Testament. Problem w czasach Jezusa polegał na tym, że bliźni dla Izraelitów to był Izraelita. Tak? Dlatego faryzeusze nauczali Żydów, żeby kochali innych Żydów. Inni, poganie, są obcymi, są wrogami. Samarytanie to nie są bliźni. Byśmy dzisiaj powiedzieli Niemcy, niektórzy tak w taki sposób w naszym kraju myślą. Niemcy to nie są bliźni, Rosjanie to nie są bliźni, homoseksualiści to nie są bliźni, ciemnoskórzy to nie są bliźni, poganie to nie są bliźni, niechrześcijanie to nie są bliźni. Pamiętacie, Jezus na pytanie, kto jest moim bliźnim, pytanie uczniów, wskazał właśnie na pogardzanego w tamtym czasie przez żydowski establishment Samarytanina, który jako jedyny schylił się nad pobitym, rannym człowiekiem, podczas gdy różni kapłani religijni ludzie przechodzili, uważając go za nieczystego. Jezus mówi o miłości wobec nieprzyjaciół. I przy okazji dyskusji o Bożej miłości wobec wrogów Ewangelii również. Czasami słyszymy pytanie, ale jak rozumieć biblijne fragmenty, które mówią wręcz wprost o Bożej nienawiści względem nieprzyjaciół i bezbożnych ludzi? Tak, to się może. Jak, są takie fragmenty, że Bóg nienawidzi grzeszników, że Bóg nienawidzi tych, którzy czynią nieprawość? No, odpowiedź jest tak, oczywiście są takie fragmenty. Na przykład Psalm 5, werset 5. Albowiem ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości. Zły nie może z tobą przebywać, nie ostoją się chałpliwi przed oczyma twymi. I teraz, nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców, zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. Psalm 31, werset 7. Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa. Ja natomiast pokładam ufność w Panu. Tak? Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa. I zauważcie, że te fragmenty mówią nie tylko o Bożej nienawiści wobec grzechu. Tak? To jeszcze nam jest łatwo w miarę przełknąć. Bóg tak, Bóg nienawidzi grzechu. Ale te fragmenty mówią również o Bożej nienawiści wobec grzeszników, czyli wobec tych, którzy te grzechy popełniają. I teraz zasadne jest pytanie, to co w takim razie z Bożą miłością? Przecież głosimy Boga miłości, czy Bóg przecież nie kocha wszystkich ludzi, łącznie ze swoimi nieprzyjaciółmi? Tak? Ktoś zapyta, czy Bóg kochał niemoralnych, grzesznych mieszkańców Sodomy i Gomory, których postanowił zniszczyć za seksualną rozwiązłość? I odpowiedź jest taka, tak, Bóg kocha wszystkich ludzi z prostej przyczyny, ponieważ są Jego stworzeniami. I w tym sensie Bóg kocha nawet swoich nieprzyjaciół. Gdyby było inaczej, to Chrystus nie nakazywałby nam kochać naszych wrogów i nieprzyjaciół. Nie nakazywałby nam czynić czegoś, czego On sam nie robi. A jako, że każe nam kochać też nieprzyjaciół, oznacza to, że On również ich miłuje. Kocha nawet, mówię, bezbożnych ludzi, ale kocha ich jako swoje stworzenia, dzieło swoich rąk. I Jezus mówi, że przejawem tej powszechnej miłości do wszystkich, już bez względu na to, czy ktoś jest chrześcijaninem, muzułmaninem, ateistą czy agnostykiem, przejawem tej powszechnej miłości do każdego człowieka jest fakt, tak jak nasz Pan mówi, że nawet swoim nieprzyjaciołom Bóg daje słońce i deszcz. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Prosty fakt, to, że serce każdego człowieka niewierzącego wciąż bije, jest dowodem Bożej miłości do tego człowieka, Bożej łaski. I teraz jak podejść w takim razie do wersetów o przekleństwach i Bożej nienawiści wobec wrogów? Myślę, że chyba najlepszą odpowiedzią jest to, żeby zauważyć, iż mają one wymiar prawny, byśmy powiedzieli naszym językiem, wymiar prawny, a nie wymiar osobisty. Czyli przyczyną odrzucenia tych ludzi przez Boga nie jest jego kaprys, nie jest jakaś jego osobista niechęć do kogoś. Podstawą ich odrzucenia jest ich grzech, jest ich rebelia, ich gwałt i okrucieństwo. Czyli zobaczcie, że kiedy czytamy o Bożej nienawiści wobec ludzi bezbożnych, to nie ma to nic wspólnego z tym, że nie wiem, Bóg, tak jak czasami jest to z nami, że trzęsie się na ich widok, odwraca od nich wzrok, że po prostu powodują w jego postawie jakąś irytację. Nie, Bóg daje rolnikom, nawet bezbożnym rolnikom, zbiory. Bóg daje bezbożnym politykom zdrowie, rodzinę i tak dalej. Dlaczego? Bo jest dobry. Bo kocha nawet swoich nieprzyjaciół. I ten rodzaj miłości nazwalibyśmy taką, byśmy się nazwali powszechną miłością Boga do swojego stworzenia. Tak? I w tym powinniśmy naśladować Boga. A będziemy w stanie to robić, jeżeli nasza miłość do drugiego człowieka nie będzie zależna od jego zachowań. Tak, zauważcie, tutaj jest lekcja taka. To nie nasi wrogowie przez swoje zachowanie mają rządzić naszymi reakcjami, naszymi emocjami. Tak, to nie może nas spalać, to nie może nas powodować. Wiadomo, że my jesteśmy emocjonalnymi ludźmi, ale to nie może kierować naszym życiem. To nie może powodować, nie wiem, że zagnieżdżanie się nienawiści w naszych sercach. Nie możemy zbytnio skupiać się na tych rzeczach, nie możemy zbytnio się nimi interesować. Bogu zostawmy sąd nad człowiekiem. Jeżeli kogoś widzisz i denerwujesz się na jego widok lub na myśl o kimś, To znaczy, że oddałeś kontrolę temu komuś nad sobą, nad swoim życiem, nad swoimi reakcjami, nad swoimi emocjami, tak? Musimy się tego pozbyć. Tak? Bóg tego nie robi. Bóg mówi, że daje deszcz nawet bezbożnym. Nie mówi, że on jest bezbożny. Nie, 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 nie. Nawet swoim wrogom powinieneś podać dłoń, kiedy są w potrzebie. To jest takie zastosowanie. Księga Przysłów, 24 rozdział, 16 werset mówi: nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, a gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce. Oczywiście my jesteśmy inni, lubimy cieszyć się z spotknięć, i to nie tylko naszych wrogów. Zobaczcie, jak często perfidni jesteśmy. Nawet spotknięć tych, którzy, no, których z nami, którzy nam nie zaleźli za skórę, ale mają gorzej niż my, i wtedy jakoś jest taka wewnętrzna satysfakcja w nas. Tak jak Salomon również mówi, że obmowa na temat innych jest takim gładko spływającym do naszych wnętrzności przysmakiem. Tak, łatwo połykamy złe słowa, obmowę na temat innych, bo nic tak nas nie dowartościowuje jak poniżanie, zaniżanie wartości innych. Ale Boża mądrość mówi: nie, tak nie ma być. Nie ciesz się z upadku twojego przyjaciela. Inny werset, Księga Przypowieści 25:20. Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą. Tak, mowa o nieprzyjacielu. Innymi słowy, jeżeli znajdziesz na przykład na ulicy portfel, to nie ma różnicy, czy należy on do twojego przyjaciela, czy do twojego wroga, powinieneś tej osobie ten portfel oddać. Tak? I to jest jedna z takich wielu ilustracji powszechnej miłości Boga do każdego stworzenia. Tak? Czyli Bóg kocha wszystkich, ponieważ jest miłością, ponieważ objawił wszystkim tą właśnie miłość powszechną, która się objawia w tym, że daje nam schronienie, daje nam odzież, daje nam bicie serca, nawet tym duchowym, moralnym rebeliantom. I teraz zauważając tą rzecz, powinniśmy jednocześnie rozpoznać, że Bóg jednak nie kocha wszystkich w jednakowy sposób, tym samym rodzajem miłości. Zauważcie, że sam fakt, że Jezus dzieli ludzkość, można powiedzieć, na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, na przyjaciół i na wrogów Bożych, już pokazuje jakąś odmienność ich stanu i Bożego stosunku do tych ludzi. Czyli miłością powszechną Bóg owszem kocha wszystkich, ale Biblia mówi również o czymś takim jak miłość zbawcza, miłość szczególna. I tym rodzajem miłości Bóg związał się tylko z jedną kobietą, z oblubienicą, z Kościołem, z nami, z ludźmi, którzy zaufali Chrystusowi. Tak? I ten rodzaj więzi, ten rodzaj miłości nie jest dostępny tym, którzy są poza oblubienicą. Tak? Czyli byśmy powiedzieli, że Chrystus jest monogamistą, który związał się szczególną miłością z jedną kobietą. I tej miłości nie rozlewa na prawo i lewo, na wszystkie inne kobiety, na wszystkie inne religie, na wszystkie inne filozofie. To właśnie Kościół, to właśnie wierzących Biblia bardzo często nazywa właśnie umiłowani w Chrystusie. Efezjan 5:25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Tak? Szczególna miłość Boga to jest właśnie miłość do Kościoła. 1 Tesaloniczan 1:3. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc, bracia, i teraz to stwierdzenie, umiłowani przez Boga, tak to mówi do wierzących, że zostaliście wybrani. I to jest ilustracja tego, jak my mamy kochać. Mamy kochać wszystkich bliźnich, bo Bóg kocha wszystkich ludzi. Nawet nieprzyjaciół. To jest obraz tej powszechnej miłości Boga do każdego stworzenia. Ale mamy też miłość szczegółową, miłość wobec, byśmy powiedzieli, odnosząc do naszych więzi, miłość wobec męża czy żony. I to jest miłość, byśmy powiedzieli, szczególna, innego rodzaju miłość, miłość ekskluzywna. Ten rodzaj miłości nie może być objawiany wobec innych osób. Tak, to byłby wręcz grzech, gdybyśmy ten rodzaj miłości objawiali poza, na przykład, miłość poza przymierze małżeńskie. Na czym więc polega miłość Boga do nieprzyjaciół? No, pierwszą taką ogólną zasadą jest to, że miłość nieprzyjaciół oznacza rezygnację z zabiegania o swoje ja. Tak? Oznacza rezygnację z własnej dumy, z własnych korzyści, z własnej wygody. I tutaj oczywiście nie chodzi o to, że mamy teraz zrezygnować z własnego honoru, ale z nami tak często jest, że wolimy kochać. Jeżeli już kochamy, no to to jest często miłość interesowna. To jest miłość w jakimś sensie też łatwa. Miłość nieprzyjaciół jest miłością trudną. Jest nieosiągalna, tak jak powiedziałem, dla niechrześcijan, którzy odrzucają wzór takiej miłości w Chrystusie. Dlatego, że jeżeli chcemy kochać nieprzyjaciół, to musimy przyjąć postawę chrystusową. Inaczej się, słuchajcie, nie da. Tak, możemy naprawdę stać się bardzo religijni na zasadzie przestrzegaj to, przestrzegaj tamto, nie ruszaj tego, nie dotykaj tamtego. To jeszcze nie ma nic wspólnego z tym, co Chrystus tutaj mówi. Musimy zabić siebie, musimy umrzeć dla siebie. Kiedy wstajemy rano, na przykład, kiedy gramolisz się jeszcze spod kołdry, warto nawet taką decyzję w ciszy nawet pomodlić się. Panie, dziękuję Ci za nowy dzień. Chcę go poświęcić Tobie i bliźnim. Pomóż mi o tym pamiętać, że chcę żyć krzyżując swoje ego, swoje pragnienia. Tak, czyli Panie, pomóż mi umrzeć dla Pawła Bartosika. Tak? Pomóż mi umrzeć dla Kuby, Moniki, Joli, Gosi, Ani i tak dalej. Nie chodzi, tutaj nie chodzi tak naprawdę o bycie miłym. Tu nie chodzi o bycie dżentelmenem. Tak? Bycie dżentelmenem nie uzdolni nas do takiego życia, o którym mówi Jezus. Tylko człowiek o nowym sercu, odmienionym sercu, odrodzonym sercu, będzie w stanie to czynić. Dlatego po pierwsze, powinniśmy oddać życie Chrystusowi tak na 100%, jeżeli tego nie uczyniliśmy, po prostu nawrócić się do Niego i zaufać Mu. Panie, bądź moim Panem, zasiądź na tronie mojego serca. I po drugie, jeżeli taką decyzję podjąłeś, to nie zadowalajmy się jeszcze tym. Przeszła decyzja nie wystarczy, żeby kochać nieprzyjaciół. Musimy każdego dnia podejmować decyzję, jeszcze raz do tego wrócę, o mordowaniu samych siebie, o krzyżowaniu samych siebie, o umieraniu dla samych siebie. Ktoś powie, no wiesz, ja jakoś tam w miarę w porządku jestem. Kiedy myślę o kimkolwiek, to jakoś tak nie mam na myśli osoby, do której żywię jakąś specjalną nienawiść czy wrogość. Tylko że Pan Jezus mówi, że miłość do nieprzyjaciół nie polega na braku nienawiści. Tak? Nie chodzi o bierność. Miłość do nieprzyjaciół polega na obecności czegoś. Innymi słowy, polega na czynieniu dobra wobec tych, którzy nas nienawidzą, którzy nas prześladują. No na przykład takie pytanie. Czy modlisz się o swoich nieprzyjaciół? O tych, którzy znaleźli ci za skórę? Może nawet ich nie definiujesz jako nieprzyjaciół. Po prostu masz z kimś na pieńku w jakimś okresie swojego życia. Czy modlisz się? No nie? Wiemy, że to jest bardzo trudne. I kiedy mówię, czy modlisz się o taką osobę, to nie chodzi mi o to, że teraz się pomódl na przykład w ten sposób. Panie, jaki on jest zaślepiony, jak mi zalazł za skórę, jaki to jest ślepiec, jaki on jest nienawistny. Panie, ukaż go swojej mocy, ześlij ogień na niego. Nie, raczej chodzi o to, czy modlisz się o miłość w sobie do tej osoby, czy modlisz się o rodzinę tej osoby, o pomyślność dla rodziny, dla dzieci, o Bożą łaskę, o błogosławieństwo dla tej osoby. My często jesteśmy zadowoleni z siebie właśnie tym, że nie czynimy zła wobec bliźnich. Jezus idzie dalej. No chwila, ale czy czynisz dobro? Jak często opuszczasz swój dom właśnie, żeby wyruszyć do ludzi? I oczywiście my znajdziemy 1000 powodów, żeby tego nie zrobić. Panie, ale mój czas, ale moja praca. Panie, przecież jest internet. Są inne ważniejsze rzeczy na świecie. Zwróćcie uwagę na drugą część tego fragmentu. Pan Jezus mówi, że jeśli nie będziemy dążyć do takiego usposobienia, to nie będziemy mogli nazywać się dziećmi Bożymi. Nie będziemy mogli nazywać się dziećmi Bożymi. To jest coś naprawdę mocnego. To nam pokazuje, że postawa, o której Jezus mówi w kazaniu na górze, to nie jest opcja. To nie jest opcja dla Bożych dzieci. To nie jest bonus. To nie jest tak, że część z was, jeżeli ufacie Chrystusowi, to część z was sobie podejmie teraz decyzję, że no dobra, to ten fragment z 5 rozdziału to ja sobie przyjmę do serca, a inny nie. A ktoś z was powie odwrotnie. No ten akurat dla mnie jest za trudny. Słuchajcie, nie ma opcji. To nie jest bonus dla bardziej zdeterminowanych chrześcijan. Jeżeli nie zamierzasz tego fragmentu brać sobie do serca i żyć w zgodzie z nim, no to jesteś, byśmy powiedzieli, chyba takim nominalnym chrześcijaninem. Chrześcijaninem albo z urodzenia, albo z faktu przyjęcia chrztu i pozostawienia tego. Jeżeli nie dążymy do takiej postawy, to tak naprawdę należymy do świata. Dlatego, że nasz Pan mówi, zobaczcie, no czyż i poganie tego nie czynią, czyż i poganie nie kochają tylko tych, którzy ich kochają? Czyż poganie nie rozmawiają tylko z przychylnymi im ludźmi? To tak jak słyszałem o, nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, czytałem o niej, więc zakładam, że chyba niekoniecznie, ilustracja z nagrobkiem. Na grobie jakiegoś człowieka wyryto napis, który miał upamiętnić jego zasługi za życia. I ten napis brzmiał, przez całe życie ciężko pracowałeś. I ktoś skomentował to tymi słowy, że zaraz, ale to chyba to brzmi, jakby to był grób nie człowieka, ale konia. Tak, równie dobrze mógłby tam spoczywać koń i te słowa byłyby równie prawdziwe. I to jest też, myślę, dobra ilustracja tego, że my, jako wierzący, musimy się znajdować pod wpływem wyższych zasad, byśmy powiedzieli, niż pracowanie, niż kochanie tych, którzy nas kochają, niż bycie uprzejmym. Tak? To wszystko jest cechą pogan również. I to nie są złe cechy, to są dobre cechy, ale Jezus mówi, że jego uczeń ma w sobie ducha, który uzdalnia go do innego życia, do kochania nieprzyjaciół, do błogosławienia prześladowców, do nadstawiania policzka, do robienia więcej niż wymaga obowiązek, do wykonywania czynów miłosierdzia poza jednym dniem finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Że to ma być coś, co cechuje nasze całe życie. Jeżeli nasza miłość jest ograniczana przez rodzaj krwi, która płynie w naszych żyłach albo żyłach bliźniego, jeżeli jest ograniczona przez rasę, nie wiem, narodowość, nawet członkostwo w kościele, wyznanie, no to nie różnimy się od grzeszników i celników. Tak? To nie jest miłość, o której mówi Chrystus. Jeżeli mówisz, ale ja nie jestem w stanie kochać nieprzyjaciół, no to powinieneś się uderzyć w pierś. Być może nawet nawrócić. Tak? Dlatego, że najwidoczniej tu może być nawet problem ze zrozumieniem Ewangelii. Przypomnij sobie w takich sytuacjach, jeżeli mówisz, jestem bezradny, Panie, nie potrafię błogosławić moich nieprzyjaciół. Przypomnij sobie, że Jezus ukochał Ciebie, kiedy Ty byłeś czy byłaś Jego wrogiem. Tak? Chrystus nie przyszedł do Ciebie za to, że byłeś miły, sympatyczny i całkiem otwarty. Raczej byliśmy obojętni, jeśli nie wrodzy wręcz, ale na pewno obojętni, pluliśmy w twarz Bogu, kiedy, nie wiem, nie chodziliśmy do kościoła, kiedy grzeszyliśmy, nawet bez słowa przepraszam, kiedy myśleliśmy o swojej wygodzie bardziej niż o pełnieniu woli Bożej, a jednak Bóg zechciał nas ukochać. Tak? Czy było w nas coś, co zasługiwało na Bożą miłość? Nie. List do Rzymian mówi, że dowód Bożej miłości ku nam polega na tym, że kiedy właśnie byliśmy grzesznikami, a nie dobrymi, pobożnymi ludźmi, grzesznikami, plugawymi, z dala od Bożej łaski, Chrystus umarł za nas. Rzymian 5,8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od grzechu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego. Tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Gdyby Bóg nie ukochał Ciebie jako nieprzyjaciela, znalazłbyś się, ja bym się znalazł, każdy z nas. Znaleźlibyśmy się w piekle. I zobaczcie, że miłość nieprzyjaciół, i to tym jest Ewangelia, miłość nieprzyjaciół ma moc zmiany serc. Bo to uczynił Bóg z nami. Tak? Ukochał nas jako nieprzyjaciół. Dlatego zupełnie nieewangeliczna jest postawa, kiedy chrześcijanin albo ktoś, kto się deklaruje jako chrześcijanin, mówi, słuchaj, ja ci nie podam ręki, bo ty jesteś komunistą, homoseksualistą, ateistą, muzułmaninem, kimkolwiek. Jeżeli taką postawę mamy, to wykazujemy, że tak naprawdę nie znamy Ewangelii, nie doświadczyliśmy przebaczenia w Chrystusie. Nie wiemy, co Bóg dla nas uczynił, nie rozumiemy tego. Zachowując się w ten sposób, traktujemy chrześcijaństwo albo Ewangelię jako zwykłą ideologię, że ja mam jakiś tam system zakazów, ja ci nie podam ręki, bo taka jest moja moralność, ty masz może inną moralność, ja uważam, że moja moralność jest lepsza. Chrześcijaństwo to nie jest ideologia. To jest więź, to jest żywa wiara, więź z Chrystusem, która zmienia ludzi. Także jak zacząć? Jak zacząć kochać? Jak zacząć pracować nad właśnie taką miłością, której Jezus mówi? Tak jak powiedziałem, od modlitwy, tak? Czy modlisz się za tych, którzy ci złorzeczą? Czy modlisz się o pomyślność dla nich, o błogosławieństwo? Zobaczcie, my czasami jesteśmy jak Jonasz, który nie chciał iść do Niniwy, do Asyryjczyków, nie chciał im zwiastować upamiętania, bo wiedział, że Bóg posyła go do tego miasta po to, żeby oni się upamiętali. Wiedział, że skutkiem jego zwiastowania będzie nawrócenie wrogów Bożego ludu, że odtąd łaska Boża spłynie na pogan. I teraz Jonasz tego nie chciał. Nie chcemy przecież błogosławieństwa Bożego dla nieprzyjaciół. Mamy się modlić? Tak nam zaszli za skórę? I co, mamy się modlić o powodzenie dla nich? To nie do pomyślenia. Ale zauważcie, że wszelkie nasze rozdrażnienia, zdenerwowania, słowa, które może później, których żałujemy, ma swoje źródło w tym, że na tronie naszego życia siedzi Pan albo Pani ja. I kiedy ktoś tego Pana ja zaniepokoi, wyrwie z błogiego spokoju, jesteśmy bardzo niezadowoleni. I wszelki grzech bierze się z myśli właśnie o tym własnym ja. To nasz egoizm, zauważcie, nasz egoizm odpowiada za wszelkie nasze upadki. I szatan wie o tym, no nie? To jest coś, co on dobrze rozumie i często nam mówi, słuchaj, Bóg nie jest w porządku względem ciebie. Masz prawo czuć żal i urazę do Niego, żal do Boga, masz prawo czuć żal do żony, do męża, do kościoła, do swoich dzieci. Bo gdyby naprawdę cię kochali, to nie postępowaliby tak względem ciebie. I teraz, skoro tak zrobili, skoro oni tak postąpili wobec ciebie, włącznie z Bogiem, to ty teraz masz prawo zgrzeszyć. Bo niby dlaczego masz być fair, skoro Bóg gra nie fair wobec ciebie, skoro żona gra nie fair, skoro mąż gra nie fair, skoro rodzice grają nie fair. Jezus mówi, nie, masz ukrzyżować swoje ja i żyć życiem dla Boga, dla Chrystusa. Także o to tak naprawdę chodzi, że miłości wobec nieprzyjaciół przeszkadza jedna główna rzecz, właśnie skoncentrowanie na sobie, na swoich krzywdach często, i to często wyolbrzymionych, na swoich krzywdach, na swoich zranieniach i tak dalej, i tak dalej. Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś spotkał człowieka, który non-stop patrzy na swoje ręce, na których ma rany, które, nie wiem, wzięły się na przykład stąd, że ktoś pchnął go, kiedy jechał rowerem i nagle ma tutaj pokaleczone ręce i postanawia teraz większość dnia albo cały dzień spędzić w ten sposób, że patrzy na te ręce i przypomina sobie tą historię. Pewnie gdybyśmy chcieli go jakoś tak w miarę przyjaźnie potraktować, byśmy powiedzieli, weź co, przestań się gapić cały czas na tą ranę. Tak może byśmy też z wrażliwością powiedzieli, ja wiem, że to jest bolesne, chcę ci ulżyć, dlatego przyniosłem ci opatrunek, a teraz pozwól, że obandażuję ci rękę, a ty zajmij się swoimi zadaniami. Nie patrz cały czas na tą bliznę. Kiedy rozprawiamy się z grzechem braku miłości, to musimy się uwolnić właśnie od spoglądania cały czas na bliznę, musimy się uwolnić od skoncentrowania na samych sobie. List do Filipian, 2 rozdział, tam jest mowa o Chrystusie, który zaparł się samego siebie, zrezygnował ze swojej pozycji, chociaż był w postaci Bożej, czytamy to, zaparł się samego siebie i stał się człowiekiem i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Jezus przyszedł na świat, ponieważ nie miał względu na swoją osobę, swoją pozycję, byśmy powiedzieli. Był równy Bogu, ale postanowił zejść z tronu, ukorzył się, zaparł się samego siebie, tak? Odłożył, zapomniał o swoim ja, o swoim majestacie, o swojej chwale. I powodem, dla którego Chrystus umierał na krzyżu, było nie tylko to, żeby nam dać przebaczenie grzechów, ale powodem było też to, że chciał dać nam nowy sposób życia. Chce, żebyśmy żyli nowym życiem, żebyśmy umierali dla siebie i żyli dla Boga. I ostatni fragment, który o tym mówi, to już na zakończenie. 2 Koryntian 5:14. Bo miłość Chrystusowa ogarnie nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden umarł, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Tak? Umarliśmy z Chrystusem. Kiedy On wisiał na krzyżu, to była też śmierć naszego starego człowieka, jeżeli Mu ufamy. Umarliśmy wraz z Nim. Kiedy On zmartwychwstał, my powstaliśmy wraz z Nim do nowego życia. Mamy prowadzić nowe życie. I dalej, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Tak Bóg chce uformować z nas nowych ludzi. Mamy być oddzieleni od egoistycznego sposobu życia. Jezus mówi, masz kochać nieprzyjaciół, abyś był doskonały, abyś był synem Ojca, niebieskiego Ojca. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za kazanie na górze. Dziękujemy Tobie za ten radykalizm też Ewangelii, radykalizm Twoich wezwań do praktycznego uczniostwa. I Panie, wyznajemy, że wielokroć właśnie brakuje nam do tego wzorca, do którego Ty nas nawołujesz, do którego Ty nas wzywasz. Panie, przydawaj nam siły i mocy Twojego Ducha, abyśmy po pierwsze pragnęli takiego życia i po drugie, abyś Panie uzdolniał nas do tego, abyśmy kochali naszych nieprzyjaciół, naszych wrogów. Dlatego, że Panie, kiedy my byliśmy z dala od Ciebie, kiedy my byliśmy Twoimi nieprzyjaciółmi, Ty, Panie Jezu, umarłeś za nas, Ty nas pojednałeś z Ojcem w niebie. Panie, prosimy Cię, abyśmy wstępowali w Twoje ślady, abyśmy swoimi reakcjami też na prześladowania, na jakieś lekceważące komentarze, też byli ilustracją Twojej łaski, którą okazałeś grzesznikom. Amen. Amen.